Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Pisał o listopadzie 1918 roku Kazimierz Wierzyński. To jest ostatnia jesień, niebezpieczna pora i ostatnie zarosłe niewolą przysłowie: zwołajcie nocne zjawy i wpuśćcie upiora, niech pyta i niech naród mu teraz odpowie. Niech spojrzą sobie w oczy dwa widma i wrogi i rozstrzygną, kto kogo na nowo powali. Ta przeszłość kościotrupia, talizman złowrogi, czy tłum, co ciągnie z krzykiem i nie wie, co dalej. Wybierać trzeba szybko, raz jeden na wieki, jeśli wolność to twardą. Bez łez i zalotów to nic, że miasto śpiewa i płaczą powieki. Kto na wierzch ją wywłóczy, na wszystko jest gotów. Sępin wzrokiem po kraju jałowym przeleci, po ruinach, po nędzy rozległej dokoła, musi zgarnąć i złożyć tę wolność ze śmieci i przepchnąć ją przed światem i stawić mu czoła. Bo na cóż liczyć? Patrzcie, patrzcie, ta garstka pielgrzymia, co przed dworcem na deszczu wystaje i czeka. To jest wszystko. To pustkę bez dna wyolbrzymia, otwiera loch nicestwa i straszy z daleka. A jednak tylko oni, ta młodość po prostu, co upartym czekaniem od lat się nie nuży, z tego placu wypadnie i skoczy, jak z mostu w ślepy mrok i na ślepo się w przyszłość zanurzy. Natchnionymi płucami jej ciemność przedmucha i udeptaną ziemię raz jeszcze rozdrapie i z mroźnego szaleństwa przywoła tu ducha, by ogień w czterech rogach podkładał na mapie. Najwyższy czas. Już wieje niebezpieczną porą, już dymi mokry dworzec i dudni pociągiem. Czy teraz jesień wygnać? Niech sami wybiorą. Czy martwe truchło wynieść do góry posągiem? Wstrzymajcie szumny pochód. Niech stanie na mieście i usta rozkrzyczane w milczenie pozbiera. Jedno jest tylko hasło. Milcząco je nieście. Wierzy się lub nie wierzy. Żyje lub umiera. Pisał w roku 1844 Karol Liebelt w rozprawce o miłości ojczyzny. Ojczyzna jest naprzód ciałem, materią i ma materialną swoją stronę i dlatego korzyści, które przynosi, tudzież fizyczne jej wpływy, są jedną z podniet miłości do niej. Ojczyzna jest to naprzód ta ziemia, na której mieszkamy, z całą rozmaitością okolic, rozlicznością płodów, z całym osobnym typem, charakterem kraju tego. Jest to klimat, niebo, powietrze i woda, z wszystkimi miejscowymi własnościami. Powtórę, jest to jeden lud, z którego wyszli nasi rodzice, którego sami jesteśmy cząstką, na koniec jest to państwo z wszystkimi swobodami i korzyściami moralnymi. Ziemia zatem ojczysta jest pierwszą główną podstawą miłości ojczyzny, ale nie jedyną. Inaczej zamieniłaby się ta miłość na prowincjonalizm, a w dalszym następstwie rozdrobnić by się musiała na przywiązanie do stron i okolic, w których żeśmy się zrodzili i wychowali. Gdzie naród nie uczuje jedności swojej w innych żywotnych stosunkach, jak to w języku, literaturze, w rządzie, w instytucjach, w wychowaniu, tam się rozpaść koniecznie musi na prowincjonalne interesy rozpierające się i wyosabniające się nawzajem ze szkodą całości. Tam miłość ojczyzny szwank ponosi i upadek krajowi zagraża. Człowiek rozmoże w sobie miłość do całej ziemi ojczystej, gdy tę ziemię pozna na wszystkie strony, wzdłuż i wprzecz ją przebierzy. Wszystkie malowne obrazy natury z niej zdejmie i w wyobraźni i pamięci swojej wiernie zachowa. Gdy się napije pełnymi piersiami ojczystego powietrza z różnej jego krynicy i tam, gdzie szumią puszcze czarne, i tam, gdzie się prochami woda sina się rozbija, porochami woda się rozbija, i gdzie szerokie łany złotym kłusiem powiewają, i tam, na turniach gór ojczystych, strażnicach odwiecznych jego ziemicy. A teraz wracam do podjętego tydzień temu tematu zdrowia. Pisał Marcin Kacprzak, znany lekarz. Zdrowie nie jest wszystkim w życiu człowieka, ale przy jego braku wszystko staje się niczym. Największą horyzontalną wartością jest zdrowie fizyczne i psychiczne. Słusznie zatem wśród 7 celów oświaty w Stanach Zjednoczonych jest ono stawiane na pierwszym miejscu. Pragmatycznie Amerykanie postrzegają stan zdrowia obywateli jako wyraz kondycji i siły państwa, jako warunek efektywności edukacji i gospodarki, a także użyteczności jednostek. Powinno zatem znajdować się ono w centrum problemów oświatowych, społecznych i politycznych. W polityce zdrowia publicznego w krajach Zachodu przyjęto założenie, że podstawą działań jest kompleksowy system informacyjny o zdrowiu i jego uwarunkowaniach oraz odpowiednie programy działań. Realizacja tego założenia wymaga zmian w dotychczasowym modelu komunikacji społecznej po to, by ludzie dzięki udostępnianiu wiedzy o skutkach zanieczyszczeń środowiska poznali jego wpływ na zdrowie. Obecnie bowiem nie tylko, że nie nagłaśnia się w mediach tematyki ekologicznej i zdrowotnej, ale ukrywa się niekorzystne dla określonych grup interesu informacje dotyczące niekorzystnych skutków chemizacji rolnictwa, modyfikacji genetycznych, stosowania hormonów, o czym tu tydzień temu mówiłem, rozwoju motoryzacji itd. Poziom świadomości ekologicznej oraz środowiskowych zagrożeń zdrowia Polaków określa się jako będący na pograniczu ignorancji i opóźniony w stosunku do innych krajów o 30-40 lat. Kształtowanie kultury zdrowotnej w społeczeństwie wiąże się z działaniami oświatowymi promującymi zdrowie, które stanowią najlepszą profilaktykę chorobą. W ramach tych działań, adresowanych do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do młodzieży, akcentować należy warunki zachowania i poprawy zdrowia, to jest rolę czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych. Światowa Organizacja Zdrowia, przyjmując za Lalondem cztery elementy pola zdrowotnego, stwierdza, że wśród czynników determinujących zdrowie styl życia, a więc odżywianie, ruch, palenie tytoniu i picie alkoholu wpływa nań w 50%. Czynniki ekonomiczno-społeczne, a więc rodzina, praca, bezrobocie, ubóstwo i stresy do 25%, opieka zdrowotna od 10 do 20%, czynniki genetyczne do 15% i środowiskowe do 10%. Ustalenia te wskazują kierunki promocji zachowań i nawyków prozdrowotnych. Jak dotąd medycy, demografowie i politycy społeczni sygnalizują zjawisko stale pogarszającego się stanu zdrowia w Polsce wskutek degradacji środowiska i złego stylu życia. Piszą oni o dramatycznym, cytuję, o dramatycznym stanie zdrowia, który pozostawiony bez analizy oznacza pogodzenie się z nadchodzącą katastrofą, włącznie z poważnymi zmianami kodu genetycznego, czym zajmował się profesor Mieczysław Chorąży. W roku 2002 w ramach prowadzonej przez ONZ oceny rozwoju cywilizacyjnego odnotowano spadek długości życia w Polsce. W porównaniu z rokiem 2001 z 46 pozycji wśród 162 krajów Polska przesunęła się na 49 pozycję. Natomiast w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił spadek naszego kraju o 22 miejsca, co jest oceniane jako upadek cywilizacyjny. A zatem w warunkach kryzysu zdrowotnego należy podjąć oraz z uporem, konsekwencją i stanowczością realizować edukacyjne scenariusze adresowane do wszystkich, których celem jest zrozumienie zależności między stanem środowiska, stylem życia i zdrowiem ludzi. W ramach ścieżek międzyprzedmiotowych, obejmujących edukację środowiskową, społeczną i zdrowotną, należy realizować Narodowy Program Zdrowia, opublikowany w czasopiśmie Lider, gdyż połączenie tych aspektów tworzy szansę wpływu na świadomość, poglądy, decyzje i style życia ludzi. Należy także upowszechniać koncepcję zdrowej szkoły, opracowaną na Zachodzie w drugiej połowie lat 80. i rekomendowaną w Polsce w 1991 roku przez Biuro Europejskiej Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze w ramach działań ruchu Zdrowie dla Wszystkich. Celem takiej szkoły jest promocja zdrowia, dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego całego środowiska szkoły i otwarcie się na współpracę z rodzicami i lokalnym środowiskiem. W Polsce mamy przykłady takiej działalności. Na przykład szkoła w Koczale w byłym województwie słupskim i 14 innych szkół podstawowych w różnych regionach kraju należy do sieci szkół promujących zdrowie. Powstały one w wyniku porozumienia między Światową Organizacją Zdrowia Euro, Radą Europy i Komisją Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1992 roku. Należy także przypomnieć, że w 1991 roku powstała w Polsce sieć zdrowych miast, która w 1993 roku przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które objęło 38 miast. Miasta te zamieszkuje 7,5 miliona ludzi, a więc 20% populacji. Niestety, porównanie definicji zdrowego miasta zamieszczonej w dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia z 1992 roku z praktyką wskazuje, że jest to dokument stale oczekujący na realizację. A teraz konkretny przykład. Czynnikiem mającym silny wpływ na nasze zdrowie jest pokarm. Aby ustrzec się chorób, należy przestrzegać kilku zasad zdrowego żywienia. Codziennie trzeba spożywać pokarmy urozmaicone, aby uniknąć niedoborów pewnych składników, głównie minerałów i witamin. Odpowiednie ilości składników pokarmowych umożliwiają zachowanie równowagi naszego organizmu i odpowiedniej odporności. Aby być zdrowym, codziennie należy spożywać warzywa i owoce, także mało przetworzone produkty zbożowe, mleczne, wysokobiałkowe, jak nasiona roślin strączkowych, ryby, drób i chude mięso. Warto dążyć do zrównoważenia ilości spożywanego pokarmu z aktywnością fizyczną, aby zachować odpowiednią, nie za wysoką wagę ciała. Ludzie otyli częściej chorują na cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, gdyż w ich surowicy krwi występuje duże stężenie cholesterolu i trójglicerydów. Poziom trójglicerydów można zmniejszyć przez spożywanie pokarmów zawierających kwasy tłuszczowe omega-3 występujące w mięsie ryb. Należy ograniczyć spożywanie tłuszczów zwierzęcych i produktów zawierających cholesterol, np. podrobów, co jest zasadniczym warunkiem profilaktyki chorób układu krążenia. Przygotowując mięso do spożycia, należy oddzielić tłuszcz, a następnie gotować je lub piec bez tłuszczu. Lepiej unikać kremów, ciast, lodów, czekolady i tłustych wędlin. Kiełbasa przed spożyciem powinna być gotowana, a parówki przed gotowaniem należy pozbawić osłonek. Tłuszcz zwierzęcy lepiej zastąpić olejem roślinnym, na przykład z oliwek, słonecznika czy soi. Niezbędne dla zdrowia jest unikanie pokarmów przygotowywanych w kuchenkach mikrofalowych oraz zawierających niebezpieczne dodatki. Przyjrzyjmy się działaniu tych dodatków na nasz organizm. Aluminium, kodowane jako E173, dodawane jest niekiedy do mąki dla zapobieżenia jej zbrylaniu, do serów, bo ułatwia topienie się, do pasty do zębów jako substancja ścierająca kamień. Nadmiar glinu może być przyczyną choroby Alzheimera. Może wywołać dolegliwości ze strony nerek, owrzodzenie jamy ustnej i zapalenie okrężnicy. Azotany używane do peklowania mięsa w przewodzie pokarmowym ulegają przemianom w rakotwórcze nitrozoaminy. Przeciwutleniacze syntetyczne mogą uszkadzać nerki i wątrobę i wpływać na zaburzenie układu nerwowego i osłabienie odporności. Guma arabska. Symbolem E414. Zagęszczacz przy produkcji lukru, gumy do rzucia, napojów orzeźwiających może wywoływać atak astmy, szczególnie niekorzystnie wpływa na organizm dzieci i kobiet w ciąży. Glutaminian sodu może powodować bóle głowy, osłabienie mięśni, silne bicie serca, nudności, nadciśnienie i alergiczne reakcje. Karagen, oznaczony symbolem E407, dodawany do sosów, sprzyja zapaleniu okrężnicy i wytwarzaniu substancji rakotwórczych. Kwas alginowy, symbol E400, dodawany do lodów, serów, sałatek, może powodować schorzenia nerek, przewodu pokarmowego i układu nerwowego. Podobnie niekorzystne działanie magalusan propylu. O symbolu E310, dodawany do płatków ziemniaczanych i gumy do rzucia. Kwas benzoesowy, symbol E211, masowo stosowany do dżemów, galaretek, margaryny, napojów orzeźwiających, wywołuje dolegliwości ze strony układu pokarmowego i wzmaga reakcje alergiczne. Siarczyny, symbol E221, 228, dodawane do sałatek w celu zapobieżenia odbarwianiu się warzyw, niszczą witaminy z grupy B, a u astmatyków powodują silne reakcje alergiczne. Aby być zdrowym, należy unikać nadmiernej ilości alkoholu, ponad kieliszek wódki, więcej niż lampkę wina lub szklankę piwa, gdyż podnosi to ciśnienie krwi, hamuje proces wchłaniania wapnia, który jest niezbędny do utrzymania prawidłowego rytmu serca i ciśnienia krwi oraz odpowiedniego stanu naszych kości. Nadmiar alkoholu prowadzi do osteoporozy, marskości wątroby i udaru mózgu. Trzeba zapewnić organizmowi odpowiednią ilość, około 2,5 litra płynów w ciągu dnia. Przy suchym powietrzu organizm traci dużą ilość wody w procesie oddychania. Dobrze jest pić wody mineralne, gdyż uzupełniamy substancje mineralne równocześnie niezbędne w procesach metabolicznych naszego organizmu. Dobrze byłoby codziennie spożywać pieczywo razowe, warzywa i owoce oraz mleko. Pieczywo razowe reguluje pracę przewodu pokarmowego, zapobiega zaparciom, daje poczucie sytości i ułatwia utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Kasze oraz pieczywo z pełnego ziarna dostarczają niezbędnych witamin, składników mineralnych, białka i energii. Przyswajalność żelaza z produktów zbożowych się zwiększa, gdy równocześnie spożywamy pokarmy bogate w witaminę C, czyli warzywa i owoce. Warzywa i owoce ze względu na składniki, które zawierają, a więc beta-karoten, witaminę C i błonnik, mają działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe. Błonnik zapobiega zaparciom, obniża stężenie cholesterolu w surowicy i poprawia tolerancję glukozy. Mleko zaś jest źródłem wapnia, wysokowartościowego białka i witamin z grupy B. Osoby, które nie tolerują mleka, mogą je zastąpić jogurtem lub kefirem. Wraz z nastaniem chłodów i zmiennej pogody wzrasta liczba zachorowań na choroby układu oddechowego, co ma w tej chwili miejsce. Do szczególnie narażonych na nie należą małe dzieci, które nie mają jeszcze dostatecznie rozwiniętego układu odpornościowego, oraz osoby starsze. Zapobieganie tym chorobom polega głównie na wzmocnieniu odporności komórkowej, gdyż jej osłabienie sprzyja zakażeniom. Pierwsze objawy to znużenie, osłabienie, niechęć do wysiłku i szum w uszach. Osłabienie odporności następuje przy niedoborach składników mineralnych, głównie cynku. Należy wtedy spożywać więcej pokarmów zawierających ten minerał, na przykład warzyw, produktów pełnoziarnistych, drożdży piwnych, otrębów pszennych, nasion słonecznika i pestek dyni. Objawem niedoboru cynku są białe plamy na paznokciach. odporność. Zwiększają też pokarmy o dużej zawartości witaminy C. A więc owoce dzikiej róży, pomidory, kalafiory, papryka, czarna porzeczka i aronia oraz witaminy A w marchwi, wątrobie, chrzanie, warzywach, w mleku i jajkach. W okresie wzmożonych zachorowań trzeba zwrócić szczególną uwagę na higienę, a więc częste mycie rąk i unikać dużych skupisk ludzkich oraz oziębienia, jak i przegrzania organizmu. Dziękuję bardzo pani doktor medycyny Irenie Kędzierskiej za te informacje. A teraz zapraszam Państwa do wymiany myśli. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja. 56 kierunkowy do Torunia, 655 23 55 dla Polski Północnej i 655 23 56 dla Polski Południowej. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam
mówi
Pani.
Mówi Anna z południowej Polski. Ja chciałam powiedzieć, że zaczął się sezon grzewczy i zaczęły się moje straszne choroby. Co roku tak jest, że w tym okresie bardzo choruję na serce, mam wielkie duszności. I cały czas rozmyślam, dlaczego my Polacy... Dlaczego my się trujemy nawzajem, niszczymy się? Ja sobie wyobrażam, że małe dzieci, które idą ze szkoły, idą dosyć daleko i nad nimi jest, unosi się smog z powietrza zatrutego, gdzie są różne substancje trujące, które powodują ogromne schorzenia. Te dzieci idą do domu i ile one się nawdychają, bo ja w tym czasie, gdy właśnie jest sezon grzewczy, bardzo choruję, brakuje mi powietrza, brakuje mi czystego powietrza i mam ogromne cierpienie. I zawsze mi się płakać chce, dlaczego my się nawzajem trujemy, dlaczego to nie jest napiętnowane, dlaczego, że jeżeli palisz odpady, to jesteś zabójcą, bo normalnie drugim szkodzisz. To jest jedno. A drugie, że powinien być aparat, który by mierzył stopień zanieczyszczenia i służby publiczne, czy nie wiem, kto by to robił, powinny badać, jaki jest stopień zanieczyszczenia na danej ulicy, przy danym domu, nawet w domu, żeby sobie ludzie mogli zmierzyć stopień zanieczyszczenia i jakie substancje trujące znajdują się w danym domu.
Czy to wszystko? Dziękuję bardzo. Proszę pani, podpisuję się pod tym w całej oczywiście rozciągłości. Wielokrotnie te problemy były zanieczyszczeń w okresie grzewczym tutaj podnoszone i omawiane. Jest problem działań administracji z jednej strony, a z drugiej strony, proszę Państwa, muszą funkcjonować samorządy, które w tych kwestiach są po prostu dobrze zorientowane i będą miały realny wpływ na codzienne zachowania obywateli. To od nas wszystkich zależy i musimy sobie to uświadomić i przede wszystkim uruchomić stosowną do potrzeb informacji. Obieg informacji jest tu podstawową kwestią. Jeśli argument taki mianowicie, że stan środowiska wpływa na nasze zdrowie, długość naszego życia, nie działa, no to jest bardzo po prostu niedobra sytuacja, którą trzeba rozwiązywać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże.